Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Słuneczyński, witam Państwa. Dziś oczywiście o strajku w sierpniu 1980 roku, równa rocznica, 14 sierpnia. Doktor Arkadiusz Kazański, Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, jest moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Trochę i dla dziennikarzy, i dla historyków niewdzięczny temat. Trochę bohaterów już odeszło, wielu pozostało. O wiele spraw się spierających. My historycy trochę jesteśmy za rozjemców w tej sprawie, czyli próbujemy dociec spod tych warstw różnego rodzaju mniej lub bardziej prawdziwych opowieści, odnaleźć coś, co jest dla sierpnia 80 roku, myślę, najważniejsze, czyli pewien klimat, pewne emocje, pewnego rodzaju stan społeczeństwa, który był chyba, jak się wydaje, w polskich dziejach dość wyjątkowy, gdzie niewielkie wydarzenie z pozoru sprowokowało wydarzenia, które objęły praktycznie cały kraj w ciągu kilkunastu dni i stały się zaczynem wielkich przemian nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie Środkowo-Wschodniej.
Tak, panie redaktorze, poruszył pan wiele wątków w swoim pytaniu, w swojej wypowiedzi. Postaram się odnieść do chociaż części z nich. Rzeczywiście ta atmosfera była niezwykła w sierpniu 80 roku na Wybrzeżu. Wiele osób, które jeszcze pamiętają wydarzenia sprzed 39 lat, wspomina ten czas jako jeden z najpiękniejszych w swoim życiu. To, co wcześniej, czyli przed sierpniem 80 roku, było niezwykłe, czyli jakaś taka serdeczność między ludźmi, pewna jedność, poświęcenie, patrzenie w jednym kierunku, taka solidarność, to ona potem wybuchła, ona była jakby owocem sierpnia, ta solidarność jako ruch społeczny.
Znaczy słowo, które się pojawiło, było nieprzypadkowe, jak się wydaje.
Tak, bez tej solidarności, no nie byłoby...
Nie byłoby solidarności,
nie byłoby, nie byłoby solidarności jako związku, ale jako ruchu społecznego, który doprowadził potem do tych wielkich zmian społecznych w Polsce, ale i Europie i myślę, że w świecie. To tak, nie było możliwe bez tej jedności, bez solidarności.
No dobrze, ale to w takim razie spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, co my wiemy o tym polskim społeczeństwie, społeczeństwie gdańskim, społeczności pracowników Stoczni Gdańskiej przed tym 14 sierpnia. Co takiego się musiało zdarzyć w polskim społeczeństwie i w tych właśnie społecznościach miejscowych, lokalnych, pracowniczych, że potem się nagle to uwidaczniło? Czy to, że... No jednak jak każdy polski protest, mamy do czynienia z protestem, który zawiera w sobie dwa wątki, czyli i chleba, i wolności. To wezwanie, które się pojawia w polskiej historii od lat, szczególnie tych powojennych, to był taki... Taka sytuacja, która była jednak zawsze, za każdym razem dość oczywista. Tyle tylko, że tym razem okazało się chyba, że znacznie większe i silniejsze było oczekiwanie wolności niż chleba.
Tak, to tak się okazało i panie redaktorze, co było w tych robotnikach i Stoczni Gdańskiej, ale i innych zakładów pracy Trójmiasta, to, że najpierw oni przybyli tutaj na Pomorze z różnych mniejszych miejscowości, gdzieś z całej Polski, z terenów jeszcze przedwojennych, niektórych przed wojną, które należały do II Rzeczpospolitej i tutaj w Gdańsku, na Wybrzeżu rozpoczęli życie, rozpoczęli pracę, gdzieś tam rozpoczynając pracę w stoczni na takim bardzo podstawowym stanowisku jeszcze w latach 50., może 60. i potem jakby ewoluowała ich postać, ich życie, kończyli szkoły średnie, zawodowe, robili matury, niektórzy szli na studia na Politechnice Gdańskiej i oni byli doświadczeni, swoje doświadczenie z domu przywieźli tutaj do Gdańska. Byli bardzo mocno doświadczeni tymi tragicznymi wydarzeniami grudnia 70 roku. Może już nie mieli jakby złudzeń co do istoty systemu komunistycznego. Po raz kolejny te takie, to co pan powiedział, chleba i wolności. To w 56 roku, w czerwcu, zostało bardzo krwawo stłumione w grudniu 70 roku i ci ludzie już nie mieli jakby złudzeń co do tej rzeczywistości komunistycznej.
Ale też przecież jesteśmy po dziesięcioleciu, o które do dzisiaj Polacy się bardzo spierają, czyli tym dziesięcioleciu Edwarda Gierka, które przyniosło no, całą masę zamieszania w polskim społeczeństwie, bo z jednej strony był to moment, kiedy odczuliśmy wszyscy pewnie jakiś rodzaj społecznej i gospodarczej poprawy. Odczuliśmy też, co paradoksalne, taką cenę tego, no, że czasami jesteśmy gotowi wyrzec się jakiejś części wolności w zamian za to, żeby trochę lepiej zarabiać albo mieć trochę więcej różnego rodzaju przywilejów. To był też taki czas, ale też i potem, jak się wydaje, i to jest chyba pewnie jakaś odpowiedź na moje własne pytanie o to, te przyczyny, odczuto jednak jakiś rodzaj rozczarowania, że miało to wyglądać inaczej, a skończyło się inaczej. Czy to jest ten jeden z ważnych powodów sierpnia?
Tak, to jest wszystko prawda, panie redaktorze. Po grudniu 70 roku, po tej masakrze, nastąpiła rzeczywiście za sprawą dojścia do władzy Edwarda Gierka znaczna poprawa poziomu życia społeczeństwa, zwłaszcza w pierwszej połowie lat 70. ubiegłego roku. Budownictwo mieszkaniowe ruszyło bardzo mocno z miejsca, płace podniesiono, zakup towarów i tak dalej, takich powszechnie uznawanych za luksusowe. I ta pamięć grudnia też za sprawą masowych represji ze strony Służby Bezpieczeństwa po grudniu, ona jakby została trochę przyczajona, przytłumiona trochę na, jakby za sprawą właśnie tego, no, dorabiania się trochę jakby normalnej z ludzkiego punktu widzenia sytuacji, że chcemy żyć też lepiej jako ludzie. I to, co pan powiedział, nastąpił w drugiej połowie lat 70. krach tych wszystkich, jakby powiedzmy, osiągnięć, może nie osiągnięć, ale tych oczekiwań, które niosły ze sobą te reformy, powiedzmy inwestycje, które Edward Gierek poczynił w pierwszej połowie lat 70.
Czyli, że raczej nie mały Fiat dla każdego, tylko talon na poloneza dla nielicznych, którzy należeli do nomenklatury? Tak ludziom nagle się okazało, że te nadzieje, które miały znacznie bardziej masowy charakter, zakończyły się tym, że jednak znowu się wyłonił jakiś partyjny establishment, któremu się rzeczywiście być może poprawiało, a nam się przestało poprawiać?
Tak, nam się jakby nagle przestało poprawiać, że nie mogliśmy dalej realizować tych swoich aspiracji życiowych. Że wtedy rzeczywiście ta sytuacja poprawy realnej tych dóbr, powiedzmy, luksusowych w postaci tego małego Fiata czy Poloneza stała się dostępna tylko dla tych, powiedzmy, wybranych. Nie? I to jest też jedna z przyczyn wybuchu sierpnia 80 roku. Ten krach możliwości realizowania swoich rozbudzonych trochę, ale słusznie, bo przecież każdy ma prawo do godnego życia, tych aspiracji życiowych. I to doświadczenie tragedii grudnia, gdzie wtedy już mądrzejsi o te 10 lat ludzie nie wychodzili tym razem na ulicę pod Komitet Wojewódzki, ale zamknęli się w zakładach pracy i to też dało ten przyczynek do tego, chociaż też nie do końca, bo przecież ten strajk mógł, tak jak powiedział, no, nic nieznaczące, nagle wydarzenie 14 sierpnia, mówimy tutaj 14 sierpnia, ale to wcale nie musiało tak pójść w tą stronę, w jaką poszło, bo 16 sierpnia Stocznia Gdańska i też ludzie zamknięci w zakładzie, mądrzejsi o te 10 lat, ale kończą strajk.
Czyli mogło się zakończyć na tym, że Anna Walentynowicz wraca do pracy i każdy dostaje tam ten dodatek finansowy?
Trochę tak. Stoczniowcy z Gdańska, ze Stoczni Gdańskiej przystali na te warunki.
No tak, ale coś w międzyczasie się zmieniło, bo po pierwsze okazało się, że postulaty te, które się wyłoniły w Stoczni Gdańskiej, mają charakter znacznie bardziej powszechny, czyli nagle się okazało, że także w innych zakładach ludzie chcieliby otrzymywać lepszą płacę, że mają takie poczucie, że ich firmy źle są zarządzane, bo to też chyba jest ważny element, który się wyłania z tych postulatów sierpniowych, że też państwo jest nie najlepiej zarządzane, bo wśród tych postulatów także pojawiają się takie, mówiąc najkrócej, rady dla rządzących. No i wreszcie, że potrzebujemy już teraz my sami, to jest taki postulat, który się gdzieś tam pojawia, polisy ubezpieczeniowej na realizację tych naszych postulatów w sensie takim, że chcielibyśmy mieć jakąś własną instytucję. I tu się nagle wyłania ten pomysł z związkami zawodowymi, które w dodatku za chwilę mają się okazać być wolne i niezależne.
Tak, ten pierwszy postulat, najważniejszy strajkujących spośród potem spisanych 21, to był ten dotyczący powstania wolnych związków zawodowych, niezależnych od kierownictwa zakładu pracy, niezależnych od kierownictwa państwa. I to, co się stało właśnie w tak zwanym międzyczasie, że 14 sierpnia stają stoczniowcy z Gdańska w obronie Anny Walentynowicz, tam oczywiście są jeszcze dwa postulaty odnoszące się do podwyżki płacy i dodatek drożyźniany, ale w międzyczasie, dzień później, w tej solidarności ze stoczniowcami z Gdańska stają robotnicy, pracownicy innych wielkich zakładów pracy tutaj Trójmiasta, portów, innych stoczni, też w Gdyni, w Gdańsku, Stocznia Północna, Gdańska Stocznia Remontowa, Stocznia Komuny Paryskiej, porty w Gdańsku, w Gdyni, komunikacja miejska od 15 sierpnia z rana, nie wyjeżdżają w Gdańsku tramwaje i autobusy z dwóch zajezdni i oni popierają żądania stoczniowców z Gdańska i tam już w tych niektórych zakładach, jak na przykład Stocznia Komuny Paryskiej, Andrzej Kołodziej tam rozpoczął samotnie, już pojawia się ten postulat wolnych związków zawodowych. Państwo Gwiazdowie, Andrzej Gwiazda, Bogdan Lis, w Elmorze też już na pierwszym miejscu swojej listy postulatów stawiają ten postulat wolnych związków zawodowych.
No tak, ale tutaj się właściwie rodzi pytanie o to, jaka była rola w kształtowaniu tej opinii robotników, inteligentów pracujących w tych dużych zakładach przemysłowych i tych ludzi, którzy zaczynają ten strajk, opozycji sprzed tego 14 sierpnia, bo jak ja słyszę te nazwiska, no to postulat tworzenia wolnych związków zawodowych w ich wypadku nie był zupełnie nienaturalny. To byli ludzie, którzy już od kilku lat działali w wolnych związkach zawodowych Wybrzeża.
Tak, to wspomnianie Andrzej Gwiazda, Janna Gwiazda, Bogdan Borusewicz, wolne związki zawodowe Wybrzeża w 78 roku powstałe tutaj na Wybrzeżu w Trójmieście i tam już był, jakby ta sprawa była jasna, że potrzeba nam w tym systemie powstania takiej właśnie niezależnej, wolnej od wpływu kierownictwa zakładu pracy, organizacji, która będzie mogła bronić naszych interesów, która będzie gwarantem jakiejś pewnej naszej takiej niezależności w tych takich prostych bardzo relacjach najpierw w zakładzie pracy.
Na ile to był postulat, który dość łatwo przekonywał tych robotników, którzy często tak naprawdę z tymi ludźmi, których do tej pory zohydzała propaganda partyjna, zetknęli się po raz pierwszy podczas tego strajku. Znaczy, na ile to był łatwy dialog? Znaczy, na ile łatwo było te postulaty tej mniejszości zorganizowanej już wcześniej w wolnych związkach zawodowych przetłumaczyć tym pozostałym, że to jest ważny postulat? Czy jesteśmy w stanie próbować jakby wejść w tych ludzi i odpowiedzieć sobie na to pytanie?
To się stało na pewno nagle w czasie sierpniowego strajku, bo to nie jest rzeczą oczywistą, że te postulaty wolnych związków zawodowych porwały masowo społeczeństwo tutaj Trójmiasta jeszcze przed sierpniem, bo trzeba też stanąć w prawdzie, że przed sierpniem ten zasięg działalności organizacji opozycyjnych, no to było rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu, może kilkuset osób, gdzie te ulotki wolnych związków zawodowych Wybrzeża rozchodziły się w kilku największych zakładach pracy i to w takim zasięgu ograniczonym i każdy, kto jakoś tam taki anonimowy chciał się jakoś tam zaangażować w działalność opozycyjną, no obawiał się, że to jest prowokacja, że to może nie tak, że to może jeszcze nie teraz, albo też po prostu obawiał się tego zaangażowania i ta opozycja liczyła no kilkadziesiąt osób przed sierpniem. I to się nagle stało, to, że te nagle wolne związki zawodowe stały się jakby konieczne, stało się nagle właśnie w sierpniu. Ludzie poczuli tą jakby szansę i tą oczywistość, że to jest konieczne, też konfrontując swoje doświadczenie, że rzeczywiście te organizacje dotychczas działające legalne, no nie bronią ich interesu. Mieliśmy tu do czynienia z arogancją jakąś pewną tych urzędników związkowych przed sierpniem 80 roku, działających w oficjalnych związkach zawodowych. Ludzie też jakoś odczuwali to, że one są jakimś takim pasem transmisyjnym kierownictwa zakładu do kierowania, do rozporządzania.
Czyli manewr z odrodzeniem związków zawodowych, jeszcze znany z 56 roku, zupełnie już w 80 roku nie był atrakcyjny.
Nie był atrakcyjny. Tutaj liderzy, Andrzej Gwiazda, na przykład Bogdan Lis, Krzysztof Wyszkowski, Lech Wałęsa i inni działacze WZZ-ów, Anna Walentynowicz, no nie mieli złudzeń, że potrzeba całkowicie nowej organizacji, takiej tworzonej oddolnie, w sposób niezależny, demokratyczny, i tutaj no nikt już nie chciał, przynajmniej na wybrzeżu, reformować dotychczas działających związków zawodowych.
Gdy mielibyśmy powiedzieć o tym, co dość niespodziewanie wychynęło z tych postulatów, ale też i z tej atmosfery strajku w sierpniu 80 roku, to jest religijność Polaków. Czy to jest kwestia tej wizyty papieskiej, jak bardzo często powtarzamy, czy po prostu jest to pewna prawda o polskim społeczeństwie roku 80, ale pewnie też i 75, 70. Mówiąc najkrócej, Polska nie była zeświadczona jak inne kraje bloku wschodniego, w związku z tym katolicyzm odgrywał ważną rolę w życiu szczególnie robotników, którzy często pochodzili z niewielkich miejscowości i do kościoła katolickiego byli właściwie przywiązani od pokoleń.
Tak, tylko że warto też zauważyć, panie redaktorze, że to prawda, że ci ludzie, którzy przyjeżdżali do Trójmiasta, pochodzili z większości z bardzo małych miejscowości, byli wychowywani w tradycji takiej pobożnej, religijnej i tak dalej, ale kiedy oni do wielkiego miasta przyjechali, ten mechanizm jest znany, no jakby zostawiali to, tę swoją tradycyjną taką...
Wiara partii była taka, że trafią na wielkie budowane osiedla z wielkiej płyty, na których nie ma kościoła na przykład. Bo to był często problem, który był jakimś tam elementem przepychanki między władzą a kościołem w latach 70., że właśnie pojawiały się te nowe wielkie osiedla, na którym po prostu nie było kościoła.
Ale te kościoły budowano,
bo
było jednak zapotrzebowanie, chociaż paradoks polegał na tym, że rzeczywiście ci ludzie wywodzący się z tej tradycyjnej pobożności potem w mieście, przynajmniej przez te pierwsze lata, no część z nich nie przywiązywała takiej dużej wagi do wiary katolickiej. To, co badania socjologiczne pokazują, między innymi doktora Marka Latoszka, to, że ta religijność, przynajmniej deklarowana, bardzo wzrosła o 10 punktów procentowych po wyborze wspomnianego Karola Wojtyły na papieża w 78 roku i potem ta pielgrzymka, rok później, w 79 w czerwcu, i to, co mówił Jan Paweł II takim też prostym, docierającym do ludzi językiem, o tych bardzo takich podstawowych wartościach, miłości, do prawa do życia w prawdzie, w wolności, gdzie każdy do tego jakoś tam tęskni, tylko że to gdzieś tam, moim zdaniem, zostało gdzieś tam w latach 70. po tym takim awansie społecznym, gdzieś tam zagubione, zostawione i wielu ludzi nie przywiązywało do tego dużej wartości.
Gdy patrzymy na te wydarzenia, to oczywiście bardzo trudno nam jest odtwarzać różne rzeczy, ale ja przypomnę o świadectwie, które pewnie było najbardziej autentyczne i które pojawiało się już w pierwszych dniach strajku, czyli o tym, co pojawiało się na murach strajkujących zakładów, czyli owych napisach. Ja myślę, że zaczniemy drugą część naszego programu od tego, że zaczniemy się przyglądać tym murom, bo to jest takie świadectwo, które zostało nam jakby z tej przeszłości, które jest świadectwem autentycznym, prawdziwym. I trochę myślę, że ukazuje to, co wtedy myśleli ci ludzie, którzy przystępowali do strajku. Przypomnę, że w dzisiejszej audycji moim gościem jest dr Arkadiusz Kazański z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Rozmawiamy o strajku w 1980 roku, o tym, który rozpoczął się w Stoczni Gdańskiej 14 sierpnia, a pod koniec miesiąca doprowadził do wielkiej przemiany politycznej w Polsce, czyli trzech porozumień, które zalegalizowały wolne związki zawodowe, które potem nazwano Solidarnością. Bardzo jeszcze raz dziękuję za pierwszą część audycji i już zapraszam na drugą.
Co za historia w Radiu Gdańsk?
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Dziś moim gościem jest dr Arkadiusz Kazański z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Rozmawiamy o sierpniu 80 roku. Trochę żeśmy próbowali odtworzyć to, co ludzie wtedy myśleli, co czuli, kim byli, bo to jest chyba pewnie takie pytanie, które czasami się pojawia w tej dyskusji na temat przyczyn wybuchu masowej fali strajków, no i zamienienia tej masowej fali strajków w zwycięstwo i powstanie wolnych związków zawodowych w Polsce. Mówiliśmy o tej pamiątce, która się pojawiła, czyli i też pewnym świadectwie tego, jak to wyglądało, czyli tych napisach na murach stoczniowych. Czy z nich wynikało, co było najpilniejsze, najważniejsze w czasie tego strajku?
Tak, to są takie hasła bardzo wtedy aktualne do tego, co działo się w sali BHP Stoczni Gdańskiej. Ja może zacytuję kilka tych napisów, bo przyniosłem ze sobą taki album wydany jeszcze w 80 roku, a poświęcony właśnie strajkom sierpniowym. I tutaj na jednym ze zdjęć mam takie hasło: strajk solidarnościowy nadal trwa, czyli ważne przesłanie dla społeczeństwa Trójmiasta, ale nie tylko, gdzie strajkujący nie mieli w swoich rękach żadnych mediów, dysponowali właśnie tą siłą murów i tu oznajmiali społeczeństwu, że strajk jednak trwa, że jednak walczymy dalej, tak? Kolejne hasło obok: niech ma nas Bóg w swojej opiece. To też nawiązując do tego, co rozmawialiśmy jeszcze przed przerwą, gdzie no, ta religijność rzeczywiście deklarowana tutaj, ale potem ważna też, bo na strajku rzeczywiście ci wszyscy robotnicy, mężczyźni, których ciężko było do tej pory spotkać w kościele, nawet po wielu latach okazywało się, że przystępują akurat w czasie sierpniu, do sakramentu pojednania, czy do Komunii Świętej.
No ja przypomnę, że wśród 21 postulatów jest transmisja mszy świętej w radiu.
Tak, tak. I to jest też bardzo ważne. Jakie mamy jeszcze następne tutaj napisy na murach, to tutaj przy ulicy Jana Skolna: żądamy wolnych związków zawodowych. Czyli pierwszy postulat, niech żyje MKS, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Tu są ciekawe na murach od strony tutaj torów kolejowych: lepszego zaopatrzenia sklepów, czyli problem rzeczywiście bardzo istotny, zwłaszcza w drugiej połowie lat 70., że tego zaopatrzenia nie było dobrego. Mniej za granicę, więcej dla kraju. Czyli no, dobre takie trochę rozeznanie bolączek.
No ja to nazwałem, że strajkujący postanowili trochę podoradzać rządzącym.
Trochę tak, co pan powiedział, pewien program postępowania dla władz ówczesnych, państwowych. Nie widzę tutaj, bo mimo że mam okulary, żądamy chyba zniesienia sklepów komercyjnych.
No to ważny postulat. Ja przypomnę, że właściwie takim elementem, który wywołuje te fale strajków, to jest przeniesienie części wyrobów ze zwykłych sklepów do sklepów komercyjnych. Ja jako osoba, która koniec lat 70. jeszcze dziś dobrze pamięta i początek tego roku 80., to pamiętam, że to był ważny element, pojawienie się sklepów komercyjnych, w których na początku było trochę więcej towarów niż w tych, w których normalnie robiono zakupy, ale za to było znacznie drożej. A potem z kolei pojawienie się już tych takich wyrobów drugiego gatunku, wędlin i mięsa właśnie tam, było symbolem tego, że władza nawet z tym systemem nie bardzo sobie daje radę, bo nagle się okazuje, że te zwykłe sklepy po prostu zupełnie stoją puste, a wszystko ląduje w tych sklepach, które są w rzeczywistości sklepami tej utajnionej podwyżki po prostu. A podwyżka, no po doświadczeniach roku 70 czy 76 była dla władz rzeczywiście bardzo trudnym problemem, jak się wydaje, i politycznym, i społecznym.
Tak, ta rzeczywistość i tutaj możemy kolejne takie hasło przedstawić jeszcze: niech żyje sprawiedliwość. To wolność dla politycznych. Wolność dla politycznych to oczywiście chodzi o więźniów politycznych przed sierpniem 80 roku, którzy no za manifestowanie...
To jest też bardzo ważny element moim zdaniem, dlatego że mnie się wydaje, że propaganda końca lat 70. dość skutecznie jednak mówiąc najkrócej, czyniła z ówczesnej opozycji politycznej kogoś trochę podejrzanego. I to, że w trakcie tych strajków, po pierwsze na czele ich udało się znaleźć wiele osób, które wywodziły się z jednego z tych ruchów podziemnych, niezależny jakim były wolne związki Wybrzeża, a z drugiej strony, że zmieniło się, czy też zmieniał się stosunek do tych więźniów politycznych, do tych grup dysydenckich politycznych, takich jak KOR, jak KPN, czy Ruch Młodej Polski, to była pewna przemiana społeczna tych 14-15 dni strajków.
Tak, bo przecież bardzo wyraźnie widać te różnice, że na przykład w Stoczni Północnej czy w Gdańskiej Stoczni Remontowej, że tam z niechęcią patrzono na obecność działaczy WZZ-u, czy jakby jeszcze mówiono korowców w Stoczni Gdańskiej, czy słusznie, czy nie. No, niektórzy ludzie mieli doświadczenia, pamiętali z lat 50. na przykład tam Jacka Kuronia na przykład z jego zaangażowaniem w Czerwone Harcerstwo. Ale też jakby ta propaganda państwowa próbowała to rzeczywiście wykorzystać, tą niechęć, ale też no, robotnicy nie chcieli jakby na początku przynajmniej, żeby ten strajk miał taki wydźwięk dla nich nie do przyjęcia, czyli polityczny, że łatwo było rzeczywiście tych działaczy organizacji politycznych, takich niepodległościowych, czy tych niezależnych, jak Komitet Obrony Robotników, czy nie daj Boże, jeszcze wtedy Konfederacja Polski Niepodległej, że robotnicy naprawdę sobie ich w pierwszym jakby etapie strajku nie życzyli w zakładzie pracy.
Trwał proces trudny, proces oswajania się wzajemnego, który no jednak zaowocował tym, że powstaje potem Związek Zawodowy Solidarność, którym, no mówiąc najkrócej, pojawiają się już te osoby i można powiedzieć, że jest to pewne doświadczenie także sierpnia. Ale wróćmy w takim razie do tego, czy władzom, mówiąc najkrócej, mogło się udać taki wariant pod tytułem, no po prostu zapłacimy pieniędzmi za spokój, a uda nam się odsunąć w czasie postulaty polityczne. No ja przypomnę, że były takie działania i w Gdańsku, i potem w Szczecinie, żeby mówiąc najkrócej, zawrzeć takie porozumienie, w którym te postulaty polityczne zejdą na plan dalszy.
No do pewnego momentu strajku rzeczywiście taka groźba czy szansa dla władz istniała, bo przecież wicepremier Tadeusz Pyka, który przyjechał tutaj na Wybrzeże, żeby no, zgasić tą akcję strajkową, do pewnego momentu z powodzeniem przecież negocjował z wieloma delegacjami zakładów pracy tutaj strajkujących też z Trójmiasta, przecież takie ważne komitety strajkowe jak Stoczni Północnej, czy Gdańskiej Stoczni Remontowej, czy Portu Gdańskiego brały udział właśnie w rozmowach z Tadeuszem Pyką, ale to też było pokłosiem tego doświadczenia, które bardzo odbiło się wtedy jeszcze na strajkujących, tego przedwczesnego zakończenia strajku 16 sierpnia przez Stocznię Gdańską, gdzie no, ci pracownicy z innych zakładów no, mieli takie racjonalne podstawy do tego, żeby nie do końca ufać kierownictwu strajku tam zgromadzonemu w Stoczni Gdańskiej. Ja też przypomnę, że jest bardzo ważny strajk komunikacji miejskiej tutaj w Trójmieście, w Gdańsku, gdzie 15 sierpnia nie wyjeżdżają autobusy i tramwaje tutaj z gdańskich zajezdni i szybko Tadeusz Fisbach, pierwszy sekretarz wojewoda, organizują z delegacjami strajkujących spotkanie w klubie Tramwajarz tutaj we Wrzeszczu i tam już dochodzi do porozumienia ze strajkującymi. Oni mają obiecane znaczne podwyżki, tam prawie o 100% tych pensji. I oni rzeczywiście, ci co negocjują z Fischbachem, decydują się przerwać strajk, ale przyjeżdżają na te zajezdnie, oznajmiają, że jest podpisane porozumienie, macie tutaj podwyżki. Coś się zmieniło w ludziach już tam okupujących zakłady pracy, zajezdnie, że odrzucają te podpisane porozumienie, odrzucają te podwyżki. I decydują się strajkować dalej już takie w imię jedności z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym i tych wszystkich tam delegatów, potem wysłanników od wicepremiera Pyki odsyłają już do sali BHP, do MKS-u, żeby oni tam z MKS-em negocjowali ewentualne porozumienie.
Czy jak patrzymy na dynamikę strajku, to to było tak, że po prostu ludzie czekali na jakieś, zdarzenie, no bo rzeczywiście tempo, w którym wybuchają kolejne strajki w kolejnych zakładach jest niezwykłe. No, my mówimy o 14 sierpnia, tak naprawdę już w poniedziałek tych strajkujących jest rzeczywiście bardzo dużo i właściwie takim krytycznym elementem jest ten 16-17, bo wtedy ten strajk Stoczni Gdańskiej jest no, właściwie bardzo słaby. W innych zakładach dopiero często ta akcja strajkowa się rozwija, ale tak naprawdę od poniedziałku tych strajkujących zakładów jest bardzo dużo. Być może można wbić klin pomiędzy nie, ale tak naprawdę strajk na Wybrzeżu, już to nie tylko dotyczącym Gdańska czy Gdyni, zaczyna się rzeczywiście bardzo szybko rozwijać.
Tak, ten poniedziałek 18 sierpnia to już jest ponad 100 zakładów pracy zarejestrowanych w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym. Co ważne, dołączają MKS-y w Elblągu wtedy, w Szczecinie. I chociaż wtedy jeszcze nie było wiadomo, co się tak naprawdę stanie, to była bardzo duża niewiadoma. Liczono się realnie z tym, że stocznia może być spacyfikowana. Pamiętajmy, że to było dopiero 10 lat po masakrze grudnia i rzeczywiście realnie no, obawiano się tej zbrojnej pacyfikacji, nawet mówiono o zbombardowaniu stoczni i tak dalej. I ten jakby element takiej rozprawy siłowej ze strajkującymi był brany pod uwagę przez władze. Ale takim przełomowym momentem ja bym widział jednak to jest to, że ta misja wicepremiera Pyki wspomnianego wcześniej, ona jednak kończy się fiaskiem mimo tych symptomów sukcesu do pewnego momentu i dopiero jak przyjeżdża wicepremier już drugi, Mieczysław Jagielski do stoczni, wtedy już jest ta rzeczywistość, że jednak wygrali, tak mi się wydaje, tak jak rozmawiałem z ludźmi, uczestnikami i to
A
widać.
A czy zmienia się także stosunek władz, czy tak naprawdę jeśli patrzymy na to, to i Barcikowski w Szczecinie i Jagielski w Gdańsku to są, mówiąc najkrócej, dość uczciwi negocjatorzy?
Ja powiem tak. Oni ze swojego punktu widzenia dalej próbowali, i co ja rozumiem, negocjować porozumienie korzystne dla władz państwowych. I to do końca widać i po Barcikowskim w Szczecinie i tutaj wicepremier Jagielski, przecież on tam jedzie jeszcze do Warszawy, namyśla się nad tymi postulatami wolnych związków, czy rzeczywiście i tak dalej, i tak dalej. I tutaj w Gdańsku wszyscy czekają, co on tam przywiezie z Warszawy za pozwolenie, czy w ogóle będzie takie pozwolenie, czy strajkować dalej, bo przecież była groźba, że przecież władze aresztowały działaczy tam niezależnych w Warszawie, na przykład tutaj w Trójmieście i obawiano się w Gdańsku, czy ten strajk można jeszcze będzie dłużej przeciągnąć, bo to już jest ponad 2 tygodnie i strajkować dalej właśnie w solidarności z tymi zatrzymanymi, domagać się ich uwolnienia. Ale jednak ta wizyta, jednak przyjazd pierwszy raz Mieczysława Jagielskiego i czy on był jakby... On był postawiony też w tej sytuacji, że już tutaj wydaje mi się, że nie miał wyjścia i sobie zdawano
sprawę.
Ja odnoszę
takie wrażenie, że ważnym przełomem było pojawienie się relacji z owych negocjacji, pierw w lokalnych mediach, a potem także jakby sygnał wychodzący z Gdańska, pokazujący, że władza zaczyna negocjować z drugą stroną, że to nie są już tylko nieuzasadnione przerwy w pracy, które funkcjonowały w mediach, ale że władze przyznają się pomału do tego, że mają kłopot z prawdziwymi strajkami i z załogami zakładów, z którymi już władza musi negocjować.
Tak, i to było ten przyjazd Jagielskiego i siadanie przy jednym stole z przedstawicielami strajkujących było de facto uznaniem jako pełnoprawnego uczestnika życia polityczno-społecznego, jako pełnoprawnego uczestnika sporu politycznego właśnie z tej strony społecznej. I dla całego społeczeństwa był to jasny sygnał, że no, coś się zmienia, że jesteśmy tutaj rzeczywiście pełnoprawnym uczestnikiem sporu politycznego i jest ta zmiana już jakościowa, że do tej pory społeczeństwo przyzwyczajone było do tej rozprawy takiej brutalnej, krwawej, można powiedzieć, z protestującymi, a po raz pierwszy od kiedy istnieje Polska Ludowa władza uznaje tych strajkujących jako normalną stroną społeczną, z którą warto negocjować.
Oczywiście ja nie chcę, żebyśmy w tej chwili uciekali do Moskwy, czy na Krym, czy do innych miejsc, gdzie być może podejmowano ważne decyzje, ale też tłem tego jest jakiś rodzaj, no mówiąc najkrócej, przetasowania na najwyższych szczeblach, co najmniej w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Edward Gierek jest pomału odsuwany od władzy, pojawia się jakby nowa ekipa. No i to jest pytanie, na ile ta nowa ekipa po prostu stawia na ten, na sukces tych negocjacji i rzeczywiście zakłada, że zakończenie strajku na drodze pokojowej jest ich sukcesem i co za tym idzie szansą na przejęcie pełnej władzy? Czy tutaj jest jakiś znak zapytania?
No wydaje mi się, że jednak obóz rządzący do końca chciał minimalizować straty. Nie mam złudzeń, że jakby to potem pokazuje 13 grudnia i te też już przygotowania od października 80 roku, dwa miesiące po sierpniu, po podpisaniu porozumień, że władze jakby przygotowują już normalnie wprowadzenie...
Że w rzeczywistości to władze potrzebują oddechu po prostu.
Tak, chwilowo jest trudna dla nich sytuacja, zupełnie nowa w rzeczywistości komunistycznej. Potrzebują oddechu, uspokojenia sytuacji, może tam właśnie tych zmian wewnętrznych, przeszeregowania wzajemnego i złapania trochę jakby perspektywy, minimalizacja tutaj siły tych protestów, doprowadzenie do ich końca, zakończenia. No i potem dwa miesiące później już władze decydują się na przygotowanie do wprowadzenia stanu wojennego. Także ja tutaj nie mam złudzeń co do takiej postawy władz. Ona była wymuszona siłą, tą jednością, solidarnością strajkujących wtedy. To podpisanie porozumień sierpniowych w Gdańsku, w Szczecinie, w Jastrzębiu. To był efekt tej solidarności społecznej, nacisku ze strony społeczeństwa.
Choć wracając teraz do tego wątku, który jest pewnie ważny, znaczy, czy nasze takie intuicyjne przeświadczenie, że to jest bardzo ważne zdarzenie w dziejach XX wieku, bo z tej perspektywy już blisko 40 lat. To jest coś, co się utrzymuje. Znaczy, no, ja należę do osób, które w tym jakoś brały udział. Patrzę przed sobą na książkę Timothy Garden Asha, Polska Rewolucja Solidarności, która została opublikowana zresztą po angielsku praktycznie zaraz po tych wydarzeniach. I wtedy było takie wrażenie także całego świata, że uczestniczyli ci dziennikarze zachodni, którzy przyjechali tu do Gdańska w jakimś niezmiernie ważnym wydarzeniu w dziejach XX wieku. Czy jak patrzymy na to z perspektywy 40 lat, to powinniśmy patrzeć na ten sierpień nadal z takim przekonaniem?
Ja myślę, że tak, jak najbardziej. Mimo tych sporów współczesnych, to jak najbardziej. To było przecież, to słusznie właśnie zauważyli ci zachodni intelektualiści, naukowcy, pisarze, że to było jedno z najpiękniejszych doświadczeń na całym świecie w tym jakże krwawym 20 minionym wieku. To pokojowa rewolucja, która doprowadziła w efekcie no, do obalenia, ja to tak mogę, jak mówię to z pełną odpowiedzialnością, do obalenia Związku Sowieckiego i potem tego całego systemu tutaj komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdyby nie było tego wolnościowego wystąpienia stoczniowców, czy robotników, czy tutaj całych rzesz pracujących w Trójmieście w Polsce, no to trudno by mi się wyobrazić, że coś mogłoby się stać takiego, co by się przyczyniło do tego, że władze komunistyczne same oddają władzę w ręce społeczne. Ja to tak widzę. No właśnie.
Czy to jest trochę tak, że ci protestujący też pokazali nie tylko siłę, ale też i pewien pragmatyzm, który okazał się być ważny w tej całej rewolucji, jeśli patrzeć na nią z perspektywy od roku 80 do 89?
No pragmatyzm z jednej strony tak, ale jakby też rzeczywiste takie ocenienie własnych sił, bo Solidarność mimo tego, co jakby tej potęgi w latach 80-81, potem już przechodząc w stanie wojennym, była bardzo mocno rozbita, uwięziona, aresztowana, internowana i potem już w latach 80 bardzo mało albo stosunkowo niewiele osób było zaangażowanych w taką działalność podziemną. Ale to jakby ta nić taka jakby porozumienia, czy takiego rozeznania, czym jest Solidarność, była nadal aktualna i ona przetrwała potem do 80.
To prawda, raczej ja odnoszę wrażenie, że kluczowym elementem było stworzenie czegoś własnego przez społeczeństwo polskie. I odnoszę wrażenie, że słowo Solidarność pisane tym charakterystycznym krojem pisma było tym czymś własnym, co Polacy mieli za własne, niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, co zdarzyło się 13 grudnia, czy działo się w drugiej połowie lat 80. Znaczy, w tym sensie odwołanie się do tego znaku identyfikacyjnego, do tej emocji, do tych wszystkich rzeczy, o których mówimy, było właściwie zupełnie oczywiste.
Tak, no i bez tego, bez tych emocji, bez tej jedności, solidarności, nawet tego, co symbolizuje ten napis Solidarność, gdzie tam jeden człowiek do drugiego jakby podpiera, pomaga i tak dalej, no nie byłyby możliwe takie zmiany, do których doszło po 89 roku. I rzeczywiście ten ruch, to co ja bym chciał powiedzieć, przecież na Zachodzie wydawało się, że ten system komunistyczny ze Związkiem Radzieckim na czele, z Armią Czerwoną, całe zapasy broni nuklearnej, atomowej, że ten system jest jakby nienaruszalny. W ogóle i nawet i Zachód ogólnie mówiąc obawiał się w ogóle konfrontacji tutaj i słusznie ze Związkiem Sowieckim, a w Polsce w sposób pokojowy, wolnościowy, nie oddając ani jednego strzału z broni, odwołując się cały czas do wartości takich uniwersalnych, do miłości do drugiego człowieka, do wolności, potrafiono się zorganizować w organizację 10-milionową i tam przeprowadzić, tak, ja według mnie pierwsze wolne wybory wtedy w Polsce w latach 80-81 w ramach Związku Solidarności i to było coś nadzwyczajnego w tamtej rzeczywistości.
Ważnym elementem była owa wolnościowość tego ruchu, ale i jego demokratyzm, tak?
Tak, to oddolny, to powoływanie w sposób taki właśnie oddolny, demokratyczny, wolny, nieskrępowany swoich przedstawicieli w organizacji tam wydziałowej, komisji zakładowej, potem na szczeblu regionalnym i potem wszystko wieńczył pierwszy krajowy zjazd delegatów, który wtedy już związek liczył prawie 10 milionów działaczy i tam prawie 900 delegatów uczestniczyło w zjeździe w hali Oliwia i to był od początku charakter, związek miał charakter demokratyczny.
Gdy ja patrzę na te zdjęcia z sierpnia 80 roku, to ważnym elementem tego wszystkiego jest no takie narastające przekonanie, że można coś zrobić. To chyba jest bardzo ważny element motywujący tych wszystkich ludzi do tego. Uwierzyli, że można coś zrobić i że można próbować zorganizować siebie i swoich znajomych, swoje otoczenie, no i właśnie potem w ten wolny związek zawodowy, to rzeczywiście jest przemiana, która wtedy nastąpiła i która pewnie jest bardzo ważnym dorobkiem tego sierpnia 80 roku, bo jeśli patrzymy na mechanizm upadania komunizmu w latach 88-91 w całym bloku wschodnim, to właściwie we wszystkich tych krajach powstawały różnego rodzaju społeczne organizacje, które zajmowały się bardzo różnymi rzeczami, od ekologii, jak było często na Ukrainie czy w Białorusi, aż po śpiewającą rewolucję w krajach bałtyckich. Za każdym razem jednak ważnym elementem było to uwierzenie, że można, że możemy się nie tylko przeciwstawić, ale przede wszystkim zorganizować. Ale myślę, że to jest jakby przyczynek do zupełnie innej rozmowy. Przypominam, że moim dzisiejszym gościem był dr Arkadiusz Kazański. Rozmawialiśmy o sierpniu 80 roku i jego znaczeniu w historii. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.